Witam Państwa na spotkaniu w ramach cyklu Książki pełne historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć w przystanku Historia pana doktora habilitowanego Patryka Pleskota, naczelnika oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Serdecznie witam, panie profesorze.
Dzień dobry, dobry wieczór panu, państwu.
Dwa tomy bardzo poważnej pracy, bardzo poważnej książki, jako że będę miał jeszcze z panem profesorem rozmawiać raz jeszcze o książce. Zresztą będzie też pewna niespodzianka na tym spotkaniu, jeśli tak to mogę ująć. No jest mi w dwójnasób miło, że dzisiaj już z panem profesorem mam okazję o książce porozmawiać. Książka jest nowością, bardzo świeżą, od tygodnia w księgarniach stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej. Ci, którzy nie mają dostępu do księgarni bezpośrednio na miejscu zamieszkania, w mieście, w którym Państwo są, odsyłam Państwa do strony ipn.gov.pl. Jeśli Państwo wpiszą dowolny tag, książka się na pewno pokaże. Bardzo dobra książka, znaczy dwa tomy bardzo dobrej książki. Panie profesorze, zacznę od takiego, my dziennikarze jesteśmy zawsze sceptyczni, podejrzliwi. I pan się wstrzelił w taki temat, który no jest od ponad 500 dni, można powiedzieć, tematem bardzo modnym. Stosunki międzynarodowe, z reguły to ktoś miał na studiach, to tam uważał, że to jest nudziarstwo, w ogóle sprawy dotyczące dyplomacji, to dla smakoszy. No ja na studiach musiałem na przykład czytać Kissingera Dyplomacja, wtedy nic z tej książki nie zrozumiałem, po prostu obkułem tam podstawowe terminy, postaci, żeby zdać, zaliczyć. Strasznie się wynudziłem. Dopiero po latach wróciłem do tej książki. Ale można powiedzieć, że wyczuł pan albo koniunkturę, piszą sobie dwie książki, bo pisze pan o ludziach, którzy odpowiadali za dyplomację i stosunki międzynarodowe, i to są dwie niebagatelne też postaci, jeśli chodzi o wykształcenie, które trochę zaprzeczają takiej obiegowej opinii, jaką mamy o PRL-u, o głównych postaciach w PRL-u, że oto wystarczała legitymacja PZPR, która otwierała wszystkie drzwi i załatwiała wszystko. W przypadku tych dwóch postaci to niczego nie załatwia. Chociaż jedna z tych postaci jest w zasadzie od okresu wojennego i powojennego związana z ruchem komunistycznym i z PPR-em. Tutaj na myśli mam Spasowskiego. W przypadku Rurarza, no on zawsze jakoś oscylował, ale nie był przekonanym lewicowcem, mam takie wrażenie. Od zawsze, tak jak Spasowski. Dlaczego te dwie postaci? Znaczy, z jednej strony łączy jest oczywiście pewnego rodzaju dezercja via ambasada Stanów Zjednoczonych w przypadku Rurarza w Japonii, w Tokio, Spasowskiego na opuszczenie placówki w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego te dwie postaci łączy pan w jednej historii i opowiada równolegle? Zresztą bardzo sprawnie i bardzo dobrze pan to robi.
Nie jest to koniunktura, od razu mówię. Ja jestem słaby w wyczuwaniu koniunktur, tak więc to nie było działanie koniunkturalne. Zresztą zainteresowałem się tym tematem już ładnych parę lat temu. Akurat stosunki międzynarodowe mnie zawsze ciekawiły, tak więc tutaj może się, my się różnimy, jeśli chodzi o takie podstawowe zainteresowanie, jeśli chodzi o tematy, natomiast myślę, że pan redaktor też do tego Kissingera jednak dojrzał, prawda? Tak więc to nie jest tak, że to jest...
Rzeczywistość mnie zmusiła, żebym dojrzał.
Rozumiem. Ja oczywiście żartuję. Czemu razem? Uważam, że jest to ambitniejszy pomysł niż stworzenie dwóch równoległych, zupełnie oddzielnych biografii. Chciałem to zrobić właśnie w jednej książce, ale wyszły z tego dwa tomy. Początkowo tak nie miało być, ale ostatecznie do tego się skończyło, tylko żeby też porządku, powiedzmy, to nie jest tak, że jeden tom jest poświęcony Spasowskiemu, drugi Rurarzowi. Oba są poświęcone obu tym postaciom. Te życiorysy się przewijają w obu tych tomach i przeplatają. No, punkt wyjścia do połączenia tych postaci jest oczywisty. Pan redaktor już o tym wspomniał. To jest niemal jednoczesny moment ucieczki, prośby o azyl sformułowanej wobec administracji Ronalda Reagana tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, czyli 19 grudnia czasu waszyngtońskiego w przypadku Spasowskiego, ambasadora PRL w Waszyngtonie, i 23 grudnia czasu tokijskiego w przypadku przypadku Zdzisława Ruraża, ambasadora PRL w Tokio. Tak więc dla mnie było pierwszym pytaniem, jakim sobie postawiłem, dlaczego oni, dlaczego w tym, prawie w tym samym momencie? Czy to była jakaś decyzja, która była paralelna, czy była inspirowana wzajemnie? No i to pytanie zaprowadziło mnie do pomysłu, żeby opisać dwie biografie w jednej, chociaż początkowo miałem nadzieję, że uda się to streścić w krótszej formie i nie tyle napisać biografię, co właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Dlaczego uciekli? To jest punkt wyjścia. Natomiast okazało się, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba tak naprawdę odtworzyć biografię tych postaci. Okazało się, że były to biografie bardzo, bardzo zróżnicowane, bardzo bogate. No, wiedziałem oczywiście, kim oni byli już wcześniej, ale nie spodziewałem się, że jest tu tyle kontekstów, że jest tu tyle ciekawych tropów. I to, że to są dwa tomy, to też to zapewniam Państwa, że to nie jest efekt tego, że chciałem każde źródło koniecznie opisać. To jest taki najbardziej podstawowy błąd, jaki historyk robi. Nie, to jest kwintesencja. Wbrew pozorom to jest skondensowany zbiór uwag, faktów i interpretacji, które postarałem się stworzyć na podstawie bazy źródłowej, która naprawdę sięga w dziesiątki metrów bieżących akt, wspomnień, tekstów najróżniejszych. Tak więc no, gdybym wiedział, że to zaprowadzi mnie to aż tak daleko, to nie wiem, czy bym się zdecydował, bo w sumie powstały dwie biografie, ale biografie krzyżowe. I myślę, że jest to rozwiązanie ciekawe, może trudniejsze niż w przypadku pojedynczych biografii, ale skupiające się właśnie na tej odpowiedzi. Dlaczego oni, dlaczego w tym samym momencie, no i też pytanie, które mi się urodziło później. Dlaczego nie inni? Dlaczego tylko oni? No, gdy popatrzymy sobie na te życiorysy, na tą sytuację po wprowadzeniu stanu wojennego i na sytuację w MSZ-cie, no to zobaczymy, że na tym szczeblu dyplomatycznym, na tym szczeblu reakcji na wprowadzenie stanu wojennego nie mamy podobnych wydarzeń. Oni dwaj i właściwie to wszystko. Oczywiście mamy dezercję z PRL już od samego początku, zarania jej istnienia, ale żeby uciekali urzędujący ambasadorzy, to jeszcze właśnie w tym no, sprzyjającym wydawałoby się radykalnym decyzjom momencie, jakim było wprowadzenie stanu wojennego, no to poza Rurażem i Spasowskim takich przypadków odpowiadających randze ich nie mamy.
No właśnie, dlaczego na przykład Spasowski jak sobie pan odpowiedział pisząc książkę, dlaczego Spasowski nie uciekł wcześniej, bo przecież piastował już to stanowisko ambasadora PRL w Stanach Zjednoczonych dużo wcześniej, w okresie dużo bardziej, dużo mniej przyjemnym niż stan wojny, o ile można powiedzieć, że stan wojny był przyjemnym okresem, ale to był raczej już stan wojny jawi się jako takie konwulsje umierającego systemu. No, w dużo gorszym momencie Spasowski jest ambasadorem i wtedy z tej okazji nie korzysta.
No tak, stan wojenny traktujemy dzisiaj jako konwulsję upadającego systemu, ale wtedy no, jeszcze nikt nie wiedział, czy nie spodziewał się, albo przynajmniej mało kto, że to będą konwulsje upadającego systemu. Wydawało się, że oto jakaś reinkarnacja wręcz epoki stalinowskiej, patrzymy sobie na język propagandy, to nie jest wtedy taka odległa konotacja, następuje, że tutaj władze wojskowe przejmują ten kraj, być może zabetonowując w ten sposób komunizm na kolejne dziesięciolecia. To było powszechniejsze myślenie niż to, że oto władze już w ostatnim paroksyzmie gdzieś walczą. Tak więc ja bym tutaj bronił jakby psychologicznego momentu, jakim był stan wojenny. Dlaczego natomiast nie uciekli wcześniej? No to jest pytanie właściwie do dwóch, no bo obaj tworzyli, byli członkami establishmentu komunistycznego przez 30 lat, no właściwie od 45 do, no może w przypadku Ruraża parę lat później, bo był młodszy po prostu, do grudnia 81 roku. I to jest pytanie, które oczywiście też sobie zadawałem. Dlaczego nie wcześniej, dlaczego w tym momencie? I jednak ten 13 grudnia, ta data graniczna 13 grudnia jest współdecydująca. Może nie decydująca, ale współdecydująca. Czy może współdecydująca w przypadku Spasowskiego, moim zdaniem w przypadku Ruraża jednak decydująca. To był ten moment, który rzeczywiście zadecydował. Dlaczego nie wcześniej? No bo oni wierzyli w ten komunizm. Jeden i drugi. Potrafili się zresztą do tego przyznać. W przypadku Spasowskiego i Ruraża zresztą też jest to bardzo wiarygodne tak do umotywowania. W przypadku Spasowskiego sprawa jest o tyle prosta, że Spasowski przez wiele lat czuł się zobligowany do tego, żeby realizować testament swojego ojca. Władysław Spasowski, no, pedagog, społecznik, ale też stalinista, komunista, radykał, który no, za jeden z głównych celów swojego życia obrał to, żeby nauczyć syna wiary w komunizm, żeby przekazać mu tą wiarę w komunizm. Zresztą bardzo tragiczna postać, on popełnił samobójstwo latem 1941 roku, po tym jak Hitler Hitler zaatakował Stalina. I zresztą to jest też niesamowite momenty. On do ostatniej chwili, w której żył, bo on zażył cyjanek w ogrodzie botanicznym w Warszawie, siedząc na ławce, do ostatniej chwili życia i świadomości pisał. Pisał notki, pisał listy do swojego, czy właśnie notatki dla swojego syna. Są te notatki w momencie, w którym widać, jak ten charakter pisma jest coraz bardziej niewyraźny i w końcu jest po prostu taka już kreska, no po prostu cyjanek zaczął działać. Tak więc to przejmujące takie doświadczenie też dla badacza, który patrzy na te dokumenty. I w tych ostatnich swoich słowach Władysław Spasowski nakazał swojemu synowi, żeby kontynuował jego misję, żeby kontynuował jego dzieło, żeby niósł kaganek postępu, marksizmu, komunizmu, czegokolwiek do narodu polskiego. No i syn sobie to wziął, no nie dziwne, bardzo mocno do serca i ta wierność testamentowi ostatniej woli ojca była tym motorem napędowym, który na pewno kierował jego wyborami przez kolejne lata, a że do tego doszło też jednak no, pewne bardziej prozaiczne skutki, to znaczy tkwienie w establishmencie politycznym umożliwiało częste wyjazdy za granicę, dobrze płatne placówki zagraniczne. Też no, tkwienie jednak w rzeczywistości materialnej, która była takiej też społecznej, no, wyższa poziomem niż życie przeciętnego Polaka. Tak więc tutaj te czynniki no, prozaiczne plus takie wzniosłe psychologiczne się moim zdaniem uzupełniają i nakręcają nawzajem. Natomiast w przypadku Zdzisława Rurarza również mamy bardzo wiarygodne takie podłoże psychologiczne, czy po prostu osobowościowe i personalne, biograficzne tego trwania w komunizmie, no to był typowy przykład człowieka, którego byśmy nazwali tym mitem, czy takim wizerunkiem od pucybuta do milionera, tylko w wydaniu komunistycznym, w wydaniu ludowym. To był człowiek pochodzący no, po prostu z biednej, takiej robotniczo-chłopskiej rodziny, z prowincji, z okolic końskich, który jak mu komunizm dał wszystko. To jest rocznik 30, czyli on w 45 roku, mając 15 lat, wstępuje do młodzieżówki, do ZWM, prawda? Później wstępuje w wieku 16 lat do PPR-u, do Polskiej Partii Robotniczej. Idzie na studia w handlu zagranicznym, dostaje pracę, dostaje mieszkanie. On po prostu jest beneficjentem tego systemu, do czego zresztą później nawet po ucieczce się przyznawał, że on wierzył w ten system, bo ten system dał mu możliwość wybicia się, a że był jednocześnie zdolny, inteligentny, sprawny, obrotny, to potrafił tą szansę po prostu wykorzystać. I też wyjazdy zagraniczne, praca w agenturach, już używam, to nie ten język, w agendach ONZ-u w Genewie, dobre warunki materialne, no to wszystko też sprzyja temu, że no trudno się tak wyrwać z pewnego położenia, zakotwiczenia, które jest w jakiś sposób, przynajmniej do pewnego momentu, zgodne no, z tym, w co wierzymy, co nam pasuje z tej rzeczywistości, no i też przynosi pewne konkretne profity. I mówię to zupełnie jakby niezłośliwie, czy nieoskarżająco. Tak więc rzeczywiście ta ewolucja ich poglądów i stopniowe dojrzewanie do tej decyzji no, trwało długo, ale zostało bardzo mocno skatalizowane, przyspieszone no, w momencie, w którym rodzi się Solidarność, a później jest zdławiona i poprzez wprowadzenie stanu wojennego. Więc długie trwanie, no właśnie trwania w systemie i mocny akcent w postaci stanu wojennego, ale też pewne czynniki indywidualne związane z, po prostu z biografiami i uwarunkowaniami rodzinnymi też dwóch postaci, może o tym będziemy jeszcze mówić, jak pan redaktor będzie pragnął, które wpłynęły na tą ucieczkę. Bo jednak widzę różnicę akurat tej motywacji, po tych wszystkich podobieństwach, o których powiedziałem, widzę również różnicę w ostatecznym procesie decyzyjnym, w ostatecznym przebiegu tego procesu decyzyjnego, używając języka politologicznego, który doprowadził do tej jednak dramatycznej decyzji w grudniu 1981 roku.
Zaraz przejdziemy do tych motywacji, ale jeszcze jest jedna rzecz, która dla historyka, bo to są, proszę Państwa, dwie poważne biografie naukowe. To są poważne opracowania naukowe, acz napisane językiem w taki sposób, że to się bardzo dobrze czyta. Główny korpus źródeł, bo to jest zawsze tak. Trzeba przez coś się przekopać, ale też z czegoś zrezygnować. Zawsze takim najlepszym punktem startu, to na przykład widziałem, zresztą tej postaci też za chwilkę wrócę, bo ona jest istotna w przypadku przede wszystkim Rurarza, Franciszka Szlachcica. No tam na przykład autorka w dużym stopniu przede wszystkim bazowała na jego osobistych wspomnieniach, na jego charakterystyce steczki personalnej. Główny korpus źródeł, no zawsze studiuje sobie też przypisy, bo czasami w przypisach jest drugie życie danej książki. No było widać, że bez archiwum IPN ta książka by nie powstała. Jak było w pana przypadku? Czy to było jeden korpus źródeł w jednym miejscu, czy musiał pan poznać wiele miejsc, w wielu miejscach bywać, no jak ten okres amerykański też opisywał pan?
Powiem tak, gdybym miał tylko jeden korpus źródeł, to bym nie napisał tej książki, bo to bym się po prostu, no może nie bał, ale uważałbym to za no, bardzo ryzykowne, oparcie się tylko na jednym typie źródeł, na przykład nie wiem, w IPN-ie albo w innym archiwum, przy biografii zwłaszcza, oczywiście doceniając całe bogactwo kryjące się w archiwum IPN-u i są tematy, które można spokojnie na dokumentach tylko IPN-owskich napisać. Natomiast w przypadku biografii, no, gdybym tylko miał to bym się nie odważył. Nie odważył takiej decyzji podjąć o napisaniu tej książki. Tak więc tutaj mamy z jednej strony kłopot bogactwa, bo tych źródeł rzeczywiście jest dużo, bo i archiwum IPN-u jednak bardzo dużo tych materiałów nam dostarcza, co się wiąże z tym, że obaj bohaterowie byli przez dłuższy czas związani mniej lub bardziej bezpośrednio ze służbami specjalnymi, głównie z wywiadem wojskowym. Ludowym. Tak więc mamy tutaj bardzo dużo tych źródeł IPN-owskich. Jest całe śledztwo wszczęte po ucieczce. No, są teczki też takie pracownicze, powiedzmy kadrowe w MSZ-cie, no bo oni byli dyplomatami, czy w MHZ-cie, czyli w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, bo tam dłużej działał akurat Rurarz. Jest dużo materiałów partyjnych, czyli archiwum akt nowych wchodzi w grę, ale też tak zwana wojskówka, no bo obaj byli związani w pewnym momencie z wojskiem, czyli mamy centralne archiwum wojskowe. Mamy do tego źródła przechowywane, rodzinne bym powiedział, ogólnie spuściznę taką rodzinną, bardzo bogatą, zwłaszcza w przypadku Spasowskiego. Tylko to jest logistyczny problem, bo ona jest przechowywana, jak to często bywa, w archiwum Hoovera. Tak więc trzeba było tam jeździć, co samo w sobie jest akurat przyjemne. Natomiast ja akurat zacząłem to badać też, jak była jeszcze pandemia. Tak więc no, cała epopeja była związana z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych właściwie jeszcze w momencie, w którym dopiero pierwsze obostrzenia przeciw-covidowe były znoszone, tak więc tutaj poti krew i łzy są też w tej książce, związane po prostu z taką logistyką. Ale ta spuścizna jest bardzo bogata i warto było tam pojechać, bo to jest naprawdę kilkadziesiąt wielkich boksów w przypadku Spasowskiego, trochę mniej w przypadku Rurarza. Do tego dochodzi bardzo bogata spuścizna po samych ich twórczości, no literackiej, jak można by tak to ująć. Przede wszystkim to są wspomnienia. Wspomnienia
wydane chyba rok temu z Spasowskiego, bardzo modne ostatnio.
Tak, tak. To jest też trochę charakterystyczne, że pierwsza oryginalna wersja tych wspomnień Spasowskiego, taka spowiedź życia, oczywiście gruba książka, ukazała się w 1986 roku i pierwsze tłumaczenie polskie dopiero staraniem pana Mariusza Brymory ukazało się rok temu wydanie polskie. Natomiast w Hooverze jest chociażby, są notatki i różne wersje tych wspomnień, troszeczkę analogicznie do sytuacji Rakowskiego, prawda, gdzie mamy wydane dzienniki, ale mamy też wersje oryginalne, które są znacznie bogatsze i więcej nam mówiące o bohaterze.
Co rozkodował Michał Przeperski.
A zaczął jeszcze profesor Paczkowski, który właśnie zwrócił uwagę na ten problem. Dokładnie to samo było w przypadku Spasowskiego, gdzie mamy no, kilka tysięcy stron właściwie tych różnych notatek i maszynopisów, no, które zostały skondensowane później w formie książkowej. Ja też starałem się śledzić miejscami, też nie za długo, żeby jednak nie zanudzać czytelnika. Właśnie pokazując różnice, delikatne niuanse pomiędzy poszczególnymi wersjami, pokazujące jak autor też kreował po prostu pewne wydarzenia, na co tu dużo mówić. Z kolei w przypadku Rurarza mamy olbrzymi problem z bogactwem, bo był niezwykle płodnym publicystą. To są naprawdę setki idące w tysiące różnych artykułów, tez, notatek, publikacji, które on produkował i przed, ale zwłaszcza po ucieczce. Natomiast jest jedna, jeżeli kończymy ten wątek źródłowy, jest jedna bardzo poważna granica. Często badając tematy wewnętrzne, czy dotyczące bloku wschodniego, mamy ten problem, że źródła moskiewskie są niedostępne. Tutaj ja miałem trochę inny, specyficzny problem. Otóż okazało się, że część materiałów newralgicznych amerykańskich jest z kolei niedostępnych, a dotyczących samej operacji ucieczki. ambasadorów. No i sam fakt, że one są jeszcze utajnione, świadczy, że no, służby amerykańskie odegrały tutaj aktywną bardzo rolę, mówiąc o Glennie.
No właśnie, bo to rodzi pytanie, czy nie byli wcześniej na przykład przewerbowani?
Rodzi takie pytanie. To pytanie sobie oczywiście z naturalnych względów zadawały polskie służby, znaczy perelowskie służby. Wszystko wskazuje na to, że nie, bo to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie bezbronni, bo można jednak odtwarzać. To nie jest tak, że nie mamy tych amerykańskich źródeł i tam nic nie możemy zrobić. Są inne. Trochę naokoło można ten problem braku, też nie wszystkie materiały amerykańskie zostały utajnione. Część jest dostępna. Czy jest część byłych dyplomatów, z którymi udało się no, przeważnie wirtualnie, czy po prostu mailowo porozmawiać. Są inne materiały z drugiej ręki, powiedzmy. Możemy pewne rzeczy odtworzyć, nie możemy postawić kropki nad i, ale moim zdaniem możemy z pewnością stwierdzić, że z pewnością na tyle, na ile to jest możliwe, wobec tych braków, przy zawsze małym ale, które pozostaje, że obaj nie byli zwerbowani przez Amerykanów i nie realizowali operacji amerykańskiej ucieczki, ale na pewno służby amerykańskie odegrały rolę, jak ja to nazywam, w zmiękczaniu obu tych ambasadorów, w skłanianiu ich takim nieformalnym nawet do decyzji ucieczkowej, no i oczywiście zorganizowały całą tą operację już w kooperacji z właśnie oboma ambasadorami, ale to są ostatnie dni, ewentualnie ostatnie tygodnie, może miesiące przed ostateczną ucieczką w przypadku Spasowskiego. Tak więc tutaj rzeczywiście od 80-81 roku możemy zacząć już pewne tropy znajdować, to staram się robić, ale wcześniej nie i jednak to nie było tak, że obaj byli agentami amerykańskimi, którzy po prostu zorganizowali operację na życzenie Amerykanów, operację ucieczkową. Ale jeszcze kończąc wątek źródłowy, panie redaktorze, bo to jest ważna też jeszcze rzecz, to są właśnie świadkowie epoki. I tutaj jest duży problem, bo nie ma świadków z pierwszej ręki. W przypadku no, Spasowskiego i Raża obaj nie żyją po prostu. Spasowski zmarł na raka w 95 roku. Rurasz też na raka w 2007 roku, zresztą są pochowani w odległości kilku kilometrów od siebie pod Waszyngtonem. Tak więc no, z nimi nie dało się już porozmawiać. W przypadku rodziny Spasowskich właściwie nie przetrwał nikt z tej takiej najbliższej, nawet no, takiej najbliższej powiedzmy już rodziny. Czyli nie żyje żona, nie żyje córka Romualda i Wandy Spasowskich. Nie żyje również syn, Władysław Junior. Władysław to imię po dziadku i co niesamowite jest, to też jest historia na, nie będziemy mieli na to czasu, ale ten syn też zginął śmiercią samobójczą. W 1970 roku, też letniego dnia, odebrał sobie życie w New Delhi, gdzie ojciec był ambasadorem. To życie w cieniu dwóch samobójstw, dwóch Władysławów, no to jest niesamowita historia, ale to tutaj no, nie starczy nam na pewno na to czasu. Tak więc nie ma tej najbliższej rodziny. Nie żyje też zięć Spasowskiego, nie tak dawno temu zmarł. W przypadku Ruraża jest podobnie, bo nie żyje i żona, i sam Ruraż, ale żyje jedyna córka Zdzisława Ruraża, Ewa, z którą nawiązałem oczywiście kontakt, udało się ten kontakt nawiązać. Tylko, że też nie chciałem zrobić czegoś takiego, że jeżeli w przypadku jednego ambasadora nie mam zupełnie jakby świadków od strony rodziny, a z drugiego bym miał, żeby tutaj nie nastąpiło pewne skrzywienie takie interpretacyjne. Tak więc korzystam oczywiście ze wspomnień z wypowiedzi. No, kontaktowaliśmy się głównie mailowo i telefonicznie, bo pani Ewa Ruraż żyje w Stanach Zjednoczonych, ale też no, nie chciałem, żeby to była książka w stylu Zdzisław Ruraż oczami córki, prawda? Więc to źródło jest, wykorzystuję informacje przekazane mi często bardzo cenne, za co dziękuję, tutaj publicznie dziękuję pani Ewie Ruraż, ale tak, no jest to tylko dla mnie jedno z wielu źródeł i nie chciałem właśnie z tego przerobić tylko na modłę relacjonowania tego, co córka sądzi o ojcu. Tak więc, no może tyle o tych źródłach w takim telegraficznym, mimo wszystko skrócie.
No to jest jeszcze taka kwestia, która dotyczy jeszcze karier. Przede wszystkim tutaj Ruraża, bo tu już częściowo pan jego biografię czy genealogię jego, skąd się wywodził, jak się stawał dyplomatą, pan doskonale opowiedział, ale A teraz jak pan to mówił, przypomniała mi się taki słynny podcast, który swego czasu nagrywał chyba dla Gazety Wyborczej, na pewno dla Gazety Wyborczej, Grzegorz Soroczyński, związany z ową powyższą. Było takich 5 odcinków rozmów z Aleksandrem Kwaśniewskim, byłem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, w którym rozmawiano też o karierze, a karierę Aleksander Kwaśniewski jeszcze rozpoczynał, znaczy karierę, no, kończył studia, znaczy zaczynał studia, kończył liceum, to były jeszcze lata 70. i tam sam Kwaśniewski mówi, że ten taki podstawowy wybór zawodu w PRL-u, który gdzieś się w pewnym momencie lokował w polityce, to chociażby był słynny SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa. Czy Rurasz już świadomie podejmował decyzję w pana opinii, idąc na SGPiS, że będzie chciał karierę także polityczną robić?
Może nie tyle polityczną, co w rzeczywiście karierę urzędniczą i on marzył o wyjazdach. Marzył no, o przygodach, wyjazdach ciekawych.
Kwaśniewski tak samo motywował swój wybór.
Tak. I to samo w sobie przecież nie jest niczym złym. Tam różne koleje były, powiedzmy, losu. On na początku rzeczywiście był takim aparatczykiem przez jakiś czas, krótko jeszcze, tuż po studiach, przy KC, ale ostatecznie udało mu się znaleźć zatrudnienie w czymś, co go interesowało i na czym się rzeczywiście znał. Znając też języki. To jest może rzadki czy nierzadki przykład urzędnika PRL-owskiego, który jednak kompetencje pewne ma. Oczywiście realizuje pewną wizję światopoglądową i pewną wizję gospodarczą, chociaż nie ortodoksyjnie w przypadku Rurarza, ale jednak rzeczywiście był to człowiek z kompetencjami i w tym handlu zagranicznym się bardzo dobrze odnajdował. To go ciekawiło, to go pasjonowało, pozwalało mu to wyjeżdżać za granicę i to kariera rzeczywiście jest błyskotliwa, bo przecież to nie jest tak, że to tylko on był jakby proponowany i wpychany na jakieś posady. No w momencie, w którym on dostaje posadę przy ONZ, to jest też decyzja danej agendy ONZ, że akurat jego przyjmuje i chce go utrzymać. Oczywiście tam jest pewien podział, że pewna pula etatów przypada na blok wschodni, inna nie, ale jednak traktowany był nawet w tym ONZ-owskim kontekście jako fachowiec. No, specjalnie dla niego, można powiedzieć, utworzono też na początku lat 70., po tym jak Gierek doszedł do władzy, funkcję doradcy ekonomicznego Edwarda Gierka i tym pierwszym doradcą ekonomicznym właśnie pierwszego sekretarza KCPZPR został w 71 roku jesienią właśnie Zdzisław Rurasz. No i na sprawę, że tam szybko się pokłócił właściwie ze wszystkimi, no bo był takim typem bezserwisera, jak to zresztą Szlachcic wspomniany przez pana redaktora mówił. No on zawsze był przekonany, że wie lepiej. Często rzeczywiście wiedział dużo i te jego poglądy były błyskotliwe i trafne, no ale no był takim dość trudnym we współpracy może partnerem, no bo zawsze był przekonany, że to on ma rację. I po kilkunastu miesiącach, no tam chyba wszyscy, i on, i Gierek odetchnął z ulgą, jak tym doradcą być przestał. I znowu wyjechał do Genewy na 3 lata pracować przy tych agendach ONZ-owskich, ale wrócił jako doradca MSZ-u w drugiej połowie lat 70., a na początku 81 roku został mianowany w wieku 51 lat, jak na dyplomatę, znaczy takiego, no w dyplomacji to był jeszcze młody wiek, tak więc jego kariera dyplomatyczna tak naprawdę się zaczynała, został mianowany ambasadorem PRL-u w Tokio. Zresztą miał wejście smoka, można by powiedzieć, nomen omen, bo jednego dnia zaraz po przyjeździe rano złożył listy uwierzytelniające u cesarza Hirohito, tego samego, którego znamy jeszcze z II wojny światowej. Szybko potem w strugach deszczu zresztą pojechał limuzyną na spotkanie z Janem Pawłem II, który akurat przyjechał do Tokio, uścisnął dłoń Jana Pawła II, a jeszcze wieczorem miał spotkanie zapoznawcze z ambasadorem sowieckim w Tokio. Tak więc ja nie znam innego człowieka na świecie, chyba w historii świata, który jednego dnia w przeciągu kilkunastu godzin spotkałby się i z cesarzem japońskim, i Janem Pawłem II, papieżem, i jeszcze ambasadorem sowieckim na dodatek. Tak więc rzeczywiście jest to no, wyjątkowy życiorys, ale żeby nie było, że tylko Rurasz, popatrzmy na Spasowskiego, to być może jest jeszcze bardziej wyjątkowy życiorys, ponieważ znowu to jest ewenement w historii dyplomacji, przynajmniej polskiej, nie tylko perelowskiej. To jest jedyna osoba, która dwukrotnie pełniła urząd ambasadora no, PRL-u w Stanach Zjednoczonych, na najważniejszej tego typu placówce dla Polski właściwie do dziś. On przeszedł parę epok jako ten ambasador, bo został mianowany w 1955 roku jako 35-letni mężczyzna, proszę sobie wyobrazić. Bardzo, bardzo szybka i błyskotliwa była ta kariera, czyli jeszcze w okresie przedodwilżowym, w tym okresie poststalinowskim. Przetrwał tam odwilż, przetrwał tam pierwszego Gomułkę, że tak powiem, i jeszcze załapał się na małą stabilizację, bo został odwołany dopiero w 1961 roku. Natomiast po raz drugi został wybrany ambasadorem, znaczy mianowany ambasadorem w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku, czyli Zagierka, no i został aż do 19, a formalnie nawet tam do 20 któregoś grudnia 1981 roku, czyli przeszedł epokę gierkowską, późnego Gierka, Solidarności, prawda? I jeszcze się załapał na początek stanu wojennego. Tak więc też zupełnie bezprecedensowa i wyjątkowa kariera w dyplomacji. No to pokazuje, że obaj byli rzeczywiście wyjątkowi w pewnym względzie. Nie tylko ze względu na tą ucieczkę, ale też ze względu na wcześniejszą karierę, tą 30-letnią karierę, ponad 30-paroletnią karierę w establishmencie ludowej Polski.
Zaraz powrócę jeszcze do kwestii samego Rurarza i w kontekście Szlachcica, bo jestem bardzo ciekaw Pana opinii, ale przechodząc do takiej kwestii może trochę natury ogólnej, jak przez te dwie biografie to się rysuje, zarysowuje kwestia bycia dyplomatą w PRL-u. Co to znaczy było, po pierwsze, kto mógł zostać dyplomatą w PRL-u i jakie miał te warunki brzegowe określone przez system, będąc dyplomatą w PRL-u?
Teraz muszę...
Patrz na te dwie biografie.
Ostrożnie ważyć słowa, żeby nie wyszła z tego jakaś apologia PRL-u, bo to nie o to chodzi, ale...
Nie, ale to jest bardzo ciekawe, do czego pan dochodzi, moim zdaniem, w książce.
W tych dwóch, biorąc pod uwagę te dwa przypadki, można powiedzieć, że każdy mógł zostać dyplomatą w PRL-u, bo z jednej strony mamy człowieka z rodziny inteligenckiej, z Pasowskiego, chociaż nigdy nie skończył studiów wyższych. No, syna właśnie znanego komunisty, w jakiś sposób hołubionego, chociaż tak na marginesie, ale jednak później po 1945 roku tego Władysława Spasowskiego, no to był syn swojego ojca w pewnym momencie. I to widać w jego karierze wojskowej na początku, w 1945 roku, bo on idzie do wojska, jedzie do Niemiec i tam jest, pełni funkcję przy wywiadzie wojskowym zresztą. I widać ten wpływ ojca, że to jest syn Władysława Spasowskiego, tego dzielnego komunisty, który oddał życie, prawda, walcząc o proletariat w 1941 roku. Tak więc tutaj mamy pewne, można powiedzieć, koneksje rodzinne, ta dobra rodzina, prawda, z punktu widzenia komunistów. A z drugiej strony mamy chłopaka ze wsi, mówiąc, bez nacechowania negatywnego tego, czy z prowincji, może tak, no, który wchodzi zupełnie bez jeszcze przygotowania, bo jest po prostu 15-letnim chłopakiem, prawda, rzeczywistość PRL-owską, czy jeszcze ludową, i tą karierę również robi. Ale jakie były dwa warunki, które musieli spełnić obaj? No to jest jednak wierność ideologiczna. I to w pewnym momencie, przynajmniej na początku, i chęć realizowania tych interesów nowej instalowującej się władzy komunistycznej w Polsce. Jak poczytamy sobie raporty młodego Spasowskiego z lat 40. z Niemiec, no to on jest wojującym po prostu stalinistą, można by powiedzieć, który tam tropi różnych ludzi niepasujących do tego kręgosłupa ideologicznego. Popatrzymy sobie na młodego Rurarza, no to jest nastolatek, młokos, który jeździ po Polsce, po różnych wsiach i namawia oczywiście do głosowania w referendum trzy razy tak, uczestniczy w tych sfałszowanych wyborach 1947 roku, jest bardzo takim wojującym agitatorem. Tylko że to jest początek, to jest punkt wejścia. Natomiast później ten system i ta kariera troszeczkę zaczyna działać na zasadzie pewnego trwania, czy zasiedzenia nawet. Bo jakoś przez te kilkadziesiąt w sumie lat kariery dyplomatycznej Spasowskiego nie przeszkadza jego przełożonym to, że jego żona jest gorliwą katoliczką. No, z punktu widzenia tego systemu to jest wręcz deprecjonujące. Nie tylko, to powinno zastopować tą karierę. Tak jak popatrzymy sobie tak zupełnie schematycznie. Natomiast jakoś ta kariera się rozwija, jakoś ten katolicyzm Wandy Spasowskiej, który jest tam wypominany, powiedzmy, w życiorysach, ale nie przeszkadza w robieniu tej kariery. Natomiast z punktu widzenia, oczywiście to się też odbywa za cenę tego, że Spasowski jednak chcąc czy nie chcąc, mniej lub bardziej chętnie, w pewnym momencie już pewnie mniej chętnie, jednak realizuje cały ten ceremoniał, uczestniczy w tym teatrze sprawowania władzy i uczestniczenia w tym systemie. Tak więc to nie jest tak, że tego nie ma. W przypadku Rurarza, no to jest osoba, która ma dość jednak nieortodoksyjne, jak już powiedzieliśmy, poglądy. On potrafi Gierkowi proponować reformy, które idą w kierunku jakiejś drugiej Japonii. On w ogóle zawsze się śmiał, że to on wymyślił slogan o drugiej Japonii, wcale nie Wałęsa, tylko właśnie on, który potrafi na jakieś bardzo takie nieortodoksyjne tezy głosić, który jest takim właśnie błyskotliwym erydytą, niepasującym tak naprawdę do końca, z takim wyszczekanym, niepasującym do końca do tej sztywnej nowomowy komunistycznej, ale mimo wszystko też tą karierę robi. No i pytanie, czy tu gdzieś zawiodły sita ideologiczne w pewnym momencie, od pewnego momentu? Czy gdzieś tu zawiodły te mechanizmy weryfikacji kadr w MSZ-cie, czy w tym systemie? Czy jest to jednak sprawność i taka jednak gibkość obu tych dyplomatów, trochę takie dwójmyślenie nawet bym powiedział, że potrafili, wiedzieli po prostu co robić, żeby w tym systemie nadal trwać. I tutaj jeszcze kończąc tą przedługą wypowiedź, trzeba zwrócić uwagę na mechanizmy kontroli, znaczy na zróżnicowanie mechanizmów kontroli w zależności od instytucji, o której mówimy. Co innego jest aparat represji, a co innego jest MSZ. Ten MSZ zawsze jest troszeczkę liberalny z punktu widzenia przynajmniej, jak to ocenia wywiad na przykład, czy kontrwywiad perowskiego. Ten MSZ zawsze jest niepewny, no bo są to ludzie, którzy jeżdżą na zachód, którzy nasiąkają gdzieś tym zachodem, którzy tutaj właśnie są jacyś tacy za bardzo miękcy i po tym, jak obaj ambasadorzy uciekli, no rzeczywiście wywiad zwłaszcza, ogólnie MSW, przeprowadziło mocny atak na MSZ. Pokazało, no proszę bardzo, zobaczcie, kogo wyhodowaliście tutaj na własnej piersi przez 35 lat. To jest ten zgniły liberalizm, który zasiał się w MSZ-cie i rzeczywiście tam przeprowadzono weryfikację. Ona nie była zbyt może głęboka, ale jednak. Tak więc to są z jednej strony sita systemu, ale sita, które też są gęste lub mniej gęste w zależności od instytucji, środowiska, o którym mówimy.
Tutaj już pan profesor, kiedy rozmawialiśmy o korpusie źródeł, wspominał. Czyli kwestia taka, która w każdym MSZ-cie na całym świecie jest rzeczą też w jakimś sensie normalną, bo każda agencja na przykład wywiadu współpracuje z placówką MSZ-u, no bo przez placówkę też są tworzone rezydentury. Oczywiście mamy całą sieć również nielegałów, czy inaczej funkcjonujących, bardziej ryzykownych warunkach oficerów wywiadu prowadzących już specjalne, wyspecjalizowane misje, co jest zawsze też droższe i trudniejsze w obsłudze niż przez rezydenturę, czyli przez placówkę. Jak wyglądały ich stosunki z aparatem represji PRL-u szeroko rozumianym?
Przez wiele lat była to po prostu współpraca. To jest ciekawe zresztą w przypadku Rurarza.
Sformalizowane?
No właśnie do tego zmierzam. Co jest ciekawe, Rurarz nawet po ucieczce i właściwie do końca życia z przekonaniem i z takim zaciętością godną lepszej sprawy twierdził, że był kadrowym oficerem wywiadu wojskowego. No to po ucieczce to chyba nie służyło za bardzo jego sprawie, a mimo wszystko on to twierdził z zadziwiającą wręcz właśnie konsekwencją, no co naprawdę sprawiło, że materiały dostępne IPN-owskie, które mówią o tej współpracy, no przeglądają naprawdę wzdłuż i wszerz, żeby stwierdzić, czy ta wersja nie ma, w tej wersji nie ma racji, ale nie ma. No wszystko na to wskazuje, no przynajmniej na tyle, na ile potrafimy zinterpretować materiały wywiadu, czy to cywilnego, czy wojskowego, no że nie, że on nie był oficerem kadrowym, on był współpracownikiem, był tajnym współpracownikiem. Oczywiście to się różnie zmienia, zawsze w wywiadzie ta nomenklatura, prawda, to nazewnictwo nie jest konsekwentne, ale powiedzmy już w skrócie, żeby nie przedłużać, że był tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego. Najwyżej do takiego momentu doszedł, to jest podrezydent, ale nadal podczas tych podróży do Genewy był podrezydentem, ale jako tajny współpracownik tylko, który miał na celu po prostu rezydenta, oficera i kierował właściwie trzema jakby podwładnymi, ale tak naprawdę okazało się, że nic z tego nie wyszło. Ale nigdzie nie ma powiedziane, że był kadrowym oficerem, natomiast ta jego współpraca trwała od drugiej połowy lat 50. już się sformalizowała właśnie w postaci tajnej współpracy, chociaż pierwsze elementy to jest jeszcze połowa lat 50., czy pierwsza połowa lat 50., kiedy on wyjechał do Korei. Ta słynna komisja rozjemcza, on tam pracował przez, jako młody zupełnie jeszcze chłopak, tam pierwsze były te kontakty. Natomiast ta współpraca jest od właśnie 50., powiedzmy 8. roku, od drugiej lat połowy 50., no i formalnie ona trwa do 23 grudnia 1981 roku. Natomiast z biegiem czasu Wacek, bo taki miał pseudonim, otrzymał coraz gorsze opinie od przełożonych. Widać było, że on to traktuje zupełnie no, jako to taki trochę dobrodziejstwo inwentarza, że lepiej tutaj za bardzo no, się nie wychylać, coś tam co jakiś czas, jakiś raport napisać, no po to, żeby to po prostu w karierze nie przeszkadzało. Natomiast nie był on zdecydowanie żadnym wojującym agentem ani aktywnym. Są bardzo ciekawe, ja się szczerze mówiąc nie spotkałem aż z takimi dosadnymi komentarzami na marginesach donosów Rurarza, jak w przypadku właśnie komentarzy do jego donosów, tych oficerów prowadzących, gdzie aż no, idą grube przekleństwa po prostu w stylu, no co on pier, prawda, takie można znaleźć określenia, co pokazuje, no, że on rzeczywiście no, nie był bardzo zaangażowany w tą pracę, pracę wywiadowczą. Widać, że traktował to po prostu jako to no nie wiem, czy zło konieczne, ale powiedzmy to, ten szarwark, który, czy tą pańszczyznę, którą trzeba odpracować, żeby nie przeszkadzało to w karierze po prostu. I na tyle był zresztą efektowny i potrafił lawirować i te raporty były na tyle ciekawe, że nie przegiął w drugą stronę, że tak powiem. Znaczy nie stwierdzono, że on no, za bardzo się tutaj wychyla i że to mu zaszkodzi z kolei, że za bardzo lekceważy. Więc potrafił tutaj lawirować. Inna sprawa jest w przypadku Spasowskiego, w którego sprawie mamy tą współpracę krótszą, ale bardziej intensywną. To też ja się aż dziwiłem, że ta współpraca była taka intensywna. Ona trwa głównie po tym, jak wyjechał właśnie do Niemiec. No po prostu on był wtedy tak naprawdę na etacie oficera wywiadu wojskowego. No, już tak w skrócie tak ujmijmy. Zresztą były dość spore tam perturbacje takie kadrowe, czysto jak go zakwalifikować. I ta współpraca kończy się praktycznie w 1954 roku, kiedy on wyjeżdża jako poseł na placówkę do Buenos Aires. No tam po prostu nie ma rezydentury, to jest daleko. Zresztą on był już wtedy no, kierownikiem tej placówki, a przeważnie zasada była taka, że z kierownikami placówki, czy to posłami, czy ambasadorami, no zamrażało się współpracę, prawda? Nie było tej reguły wyjątki, ale powiedzmy, że to była reguła, która znalazła zastosowanie w przypadku Spasowskiego. No później, jak wyjechał już w 1955 roku jako ambasador w USA, to właściwie ta współpraca naturalnie wymarła, co znalazło odzwierciedlenie w ewidencji, powiedzmy, w początku lat 60. Natomiast on był bardzo aktywny, szczególnie w tych Niemczech, między innymi jako konsul generalny w Düsseldorfie. Zresztą dekonspiracja sprawiła nie z jego winy, że musiał się szybko ewakuować, a zwłaszcza chyba najwięcej sukcesów osiągał w okresie dwuletniego pobytu w Londynie, gdzie pełnił funkcję pierwszego sekretarza ambasady RP jeszcze wtedy, no i konsekwentnie PRL-u w Londynie. On tam był zaangażowany na przykład taką dużą akcję ewakuacji dwóch brytyjskich fizyków, zresztą jądrowych, do bloku wschodniego. I rzeczywiście tutaj, jak poczytałem sobie jego raporty, jest ich dużo, one są dość szczegółowe i chwalone. Nie zawsze, ale często chwalone przez przełożonych. Tak więc w przypadku Rurarza była to chyba taka no, ideowa w tym momencie jeszcze, a przynajmniej bardzo zaangażowana współpraca, no, która jednak wygasa. Wygasa po tym, jak jego kariera się rozwija. Natomiast obaj jeszcze w momencie, w którym uciekli, na pewno wiedzieli, to jest oczywiście, kto był rezydentem wywiadu wojskowego w Tokio i w Waszyngtonie, kto był rezydentem wywiadu cywilnego i na pewno znali przynajmniej niektórych współpracowników czy jeszcze innych oficerów placówkowych. No i tą wiedzą z oczywistych względów podzielili się również po ucieczce tuż z Amerykanami, czego nawet specjalnie zresztą nie ukrywali.
No to jest teraz kwestia ulokowania, czy też lokowania częściowo no, przez czy taki rodzaj zastanawiania się, dywagacji samej biografki Franciszka Szlachcica, pani doktora Nicobór-Świderskiej, która sugeruje w swojej książce, że no, Rurarz należał do tych, których się określano mianem Franciszkanów. Znaczy to bynajmniej nie mieli ci ludzie nic wspólnego ze znanym zakonem, tylko z taką grupą wpływu, która była budowana w otoczeniu Franciszka Szlachcica. Czy pan też by tak na przykład biografię Rurarza ulokował, że jego wypycha do góry, czy też osłabia, bo różnie kończyli owi franciszkanie w systemie władzy PRL-owskiej, Jak to wpływało na niego i czy rzeczywiście też by go tam pan lokował w tej grupie?
No być może z kwerendy przeprowadzonej przy tej biografii Szlachcica tak to by wynikało. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, ja czytałem oczywiście te fragmenty i muszę się z nimi nie do końca zgodzić. To znaczy mi nie wynika z tego ani z indywidualnych wspomnień Rurarza, wspomnieniem nie ma co wierzyć, ale też z dokumentów i jednak jakiejś tam bazy źródłowej, którą analizowałem pod kątem Rurarza oczywiście, nie Szlachcica. Tak więc tutaj to jest może to inny punkt widzenia po prostu, ale nie wydaje się, żeby Rurarz należał do grupy Szlachcica. Być może na samym początku, ale te drogi, jeżeli nawet były zbieżne, to one dość szybko się rozbiegły. Tak więc nie zaliczyłbym jednak Rurarza do grupy franciszkanów.
Dobrze, a jak pan patrzy na te dwie biografie tych dwóch osób, Spasowskiego i Rurarza, to na ile oni sobie zdawali sprawę, na ile to mieli wkodowane, na ile to musiało być im przypominane i czy musiało być im przypominane, w jakich sojuszach jesteśmy? Czyli w jakich granicach brzegowych poruszała się polska PRL-owska dyplomacja, może tak?
Oni doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Wręcz przesadnie można powiedzieć, że później we wspomnieniach zwracali uwagę na tą dominację Związku Sowieckiego, no bo to było to trochę też dla nich wygodne wytłumaczenie, no, że tutaj nic nie mogliśmy, prawda, o wszystkim decydowali Sowieci, co było trochę może i wygodnym tłumaczeniem, no ale z grubsza powiedzmy, oczywiście doskonale zdawali sobie sprawę, co mogą, a co nie mogą i do końca grali ten dyplomatyczny spektakl. Nawet Spasowski, który pisze, że już prawda, w momencie, w którym wybucha Solidarność, on w ogóle przestał być komunistą, zaczął się nawracać powoli na katolicyzm, ale jak ambasador sowiecki zapraszał na comiesięczne spotkanie, no to on to chodził i tam słuchał, referował to, co mu się kazało. Tak więc oni do końca grali w tą grę, a gdyby w tą grę nie umieli grać, to by nie robili przez te 36 lat takiej, a nie innej kariery, a być może z drugiej strony nie potrafiliby zakamuflować ucieczki, bo do ostatniej chwili tą grę prowadzili.
A właśnie, wspomina pan o tym, że były przeciwko, były prowadzone sprawy. W jaki sposób służby PRL-owskie tłumaczyły fakt ich ucieczki, czy też jakie hipotezy przyjmowały na ich ucieczki?
Tutaj mamy dwie płaszczyzny, propagandową i wewnętrzną operacyjną, że tak powiem. Ta propagandowa, no to jest typowa czarna propaganda, nagonka w takim neostalinowskim stylu, to mamy wszystko. Od tego, że się sprzedali za judaszowe srebrniki, właśnie to słowo judaszowe srebrniki było wtedy wykorzystane. To jest też ciekawe takie konotacje biblijne, prawda, w tej neostalinowskiej propagandzie. Zresztą w stalinowskiej też można znaleźć odniesienia do Biblii, to jest ciekawe, ale to na inną dyskusję. W każdym razie te judaszowe srebrniki, że oczywiście tutaj władza ludowa ich wykarmiła, oni okazali się niewdzięczni, że oczywiście byli zdrajcami, od dawna współpracowali z Amerykanami i na darmo stawiano ich na przykład na równi z Bogdanem Walewskim, który mniej więcej w tym samym czasie został skazany, prawda? I to taka trójka Walewski, Rurarz, Spasowski, no to miało właśnie to powiedzieć, że to jest jeden worek, że są te same postacie. No Walewski był rzeczywistym wieloletnim agentem, prawda, CIA, tak więc tutaj to było, służyło właśnie temu pokazaniu, ale też, że na przykład wywlekano jakieś sprawy, no takie zupełnie już bezpardonowe, że na przykład Spasowski miał problemy psychiczne, że miał depresję, no bo przecież kto normalny uciekłby z PRL-u, prawda, no to jest niemożliwe. No oczywiście, że zrobili to za pieniądze, że byli zaprzedani, że wymienili złotówki i dewizy, które gromadzili przez kolejne lata na dolary teraz, na żądanie Amerykanów, czyli cała taka najgorsza, no, czarna propaganda, jaką można byłoby wydobyć. No zresztą ona miała czasami dość podatny grunt, no bo, że tak powiem, Spasowski i Rurarz o tyle jej pomagali, że oni od razu po ucieczce zaczęli mówić, jaki ten komunizm jest zły, że oni tutaj walczą właśnie teraz z tą juntą wojskową, że oni zaczęli nagle jakby przejrzeli na oczy, co no wyglądało jednak, no łatwo to było zaatakować po prostu. Zresztą ta emigracja na przykład częściowo też robiła, nie wierzyła, że te farbowane lisy, prawda, tutaj naprawdę tą skórę zmieniły. No, reakcja migracji jest też na osobny wątek. W każdym razie oprócz tego mamy tą sferę operacyjną i tam robiono wszystko z jednej strony, żeby znaleźć związki właśnie Rurarza i Spasowskiego ze służbami amerykańskimi i dowiedzieć się właśnie tak naprawdę, dlaczego oni uciekli, czy może nie tyle dlaczego, tylko czy ta ucieczka była uwarunkowana i realizowana w wyniku współpracy z USA. Szukano różnych mniej lub bardziej wiarygodnych pogłosek, ale ostatecznie w tych wewnętrznych śledztwach, oczywiście co innego, oficjalny wyrok i tak dalej, ale nawet te wyroki były dość niejednoznaczne, no, nie znaleziono dowodów na to. Nie znaleziono jednoznacznych dowodów, takich, które miały przekonać przekonać same służby, bo to nie chodziło o to, żeby społeczeństwo przekonywać jakimiś dowodami, tylko żeby same służby się zorientowały, czy oni rzeczywiście współpracowali, czy nie. Nie znaleziono takich dowodów. Ale jest inna charakterystyczna rzecz, może trzeci poziom, to jest poziom sądowy. Oczywiście od razu wszczęto postępowanie sądowe, które zakończyło się, już mówiąc w skrócie, zaocznymi wyrokami śmierci. Zaoczne wyroki śmierci. No i pytanie, czy coś z tych zaocznych wyroków śmierci wynikało. No nie, bo obaj jednak przeżyli, ale dziwna sprawa jest taka, że służby bardzo mocno i duże siły zaangażowały w to w latach 80. po ucieczce, żeby odkryć konkretne adresy, w których mieszkali i Rurasz i Spasowski. No i można sobie zadać pytanie, po co? No po co im te adresy? Znamy jeden przykład, akurat z wiarygodnej relacji córki Spasowskich, że ona została zaczepiona w pewnym momencie na jednym z kampusów uniwersyteckich, gdzie pracowała, przez no, ewidentnie służby PRL-owskie, gdzie jej dość mocno grożono, zastraszano i tak dalej. No, tak więc znając już trochę w dłuższym trwaniu losy, czy właśnie nie znając losów śmierci, okoliczności śmierci do końca synów Kuklińskiego, generała dzisiaj Kuklińskiego, no wiemy, że te zaoczne wyroki śmierci, ta długa ręka Moskwy czy Warszawy mogła sięgać rzeczywiście daleko. I no, zastanawiające jest to dużo wysiłków, jakie wkładały służby w ustaleniu konkretnie, gdzie mieszka Rurasz, gdzie mieszka Spasowski. No, znak zapytania tu trzeba postawić.
No to jest jeszcze jeden czynnik, który był zainteresowany w próbie odpowiedzi na to pytanie, dlaczego dwóch czołowych, ważnych dyplomatów dla PRL, na pewno jeśli chodzi o ważność, placówka amerykańska zdecydowanie dużo bardziej mogła przejmować, no ale drugi przez ambasadę amerykańską z Tokio uchodzi, więc trochę na jedno wychodzi. Czyli generał Jaruzelski, czy znamy jego jakąkolwiek relację, gdzie on próbował sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się stało, albo jak on sobie odpowiadał, jeżeli taką odpowiedź znamy?
Tak się akurat składa, że niedawno miałem okazję znowu być w Hooverze i tym razem oglądać spuściznę właśnie Wojciecha Jaruzelskiego. Olbrzymi zbiór, sto kilkadziesiąt boksów, kilkadziesiąt metrów bieżących akt, między innymi pokryty nieczytelnymi po części notatkami odręcznymi generała, tworzonymi głównie w latach 90. i 2000. I tam szukałem, no też z siłą rzeczy, wątków Rurasza i Spasowskiego. Nie ma, właściwie totalnie, zupełnie tego nie ma. Czasami się pojawia tylko w takim kontekście, no, że byli zdrajcy, był Kukliński, prawda, no właśnie był Rurasz i Spasowski. Nie, nie ma zupełnie, przynajmniej w tych notatkach, przynajmniej w to, co Jaruzelski mówił i pisał, nigdzie nie trafiłem na próbę refleksji czy zastanowienia się, z czego właściwie ta ucieczka, ta prośba o azyl w przypadku tych dwóch ambasadorów wynikała. Tak więc tutaj rzeczywiście to akurat sprawdziłem, przygotowałem się do tego pytania, chociaż go nie znałem i nie znalazłem takiego śladu.
No to jest jeszcze taka kwestia na koniec, czyli ludzie, którzy, bo to było na przykład bardzo mocno widoczne w biografii Aleksandra Forda, że on tutaj był królem na Włościach, bo akurat był absolutnie postacią, jak realizował krzyżacy, to tam wojsko mu pół lasu wycięło na warmi, na użytek scen batalistycznych. Wyjeżdża do Stanów, jest nikim. Jest po prostu nikim. Staje się nagle jednym z szarych obywateli, to w ogóle w systemie i świecie, gdzie trzeba inaczej żyć, gdzie się inaczej żyje, gdzie się inaczej organizuje swoją pracę. Nie mówię, że to wszystkie te postaci były leniami, no ale tutaj byli częścią po prostu establishmentu, decydowali o polityce międzynarodowej państwa w bloku wschodnim, ale jednak nie suwerennego, ale jednak państwa, jakim było PRL. Jak oni się odnaleźli w USA?
W długofalowej perspektywie podobnie, to znaczy właściwie nigdy nie znaleźli już stałej pracy. No i ten poziom ich życia, no nie wiem, czy to paradoksalnie, czy nie, no był niższy niż w PRL-u, no bo wtedy byli członkami establishmentu, to wyjazdy zagraniczne, dewizy, a tutaj no gdzieś na początku zasiłki, różne takie dorywcze wykłady, wyjazdy. Tak więc ten pod względem materialnym to nie było tak, że uciekli za te dolary, tak więc tutaj ta propaganda zupełnie nie trafiła. Natomiast to nie jest też do końca takie proste, bo zobaczmy, że oni jednak w krótkiej takiej perspektywie, kilkunastu, a może nawet kilku tygodni, a może kilku nawet miesięcy po ucieczce, no byli w blasku fleszy, byli w centrum zainteresowania, znaleźli się właściwie w centrum zainteresowania opinii światowej. Trzy dni po ucieczce Spasowskiego przyjmuje jego i Wandę, żonę ambasadora, Ronald Reagan w Białym Domu, w gabinecie owalnym, otoczony wierchuszką współpracowników. Zdjęcia są z tego. Jest słynne zdjęcie, jak Reagan wychodzi w ogóle poza protokołem z małżeństwem poza dom. Siąpił wtedy deszcz. Reagan trzyma parasol nad taką przywartą do jego ramienia Wandą. Obok stoi Romuald Spasowski. To zdjęcie stało się ikoniczne, obiegło cały świat. Z kolei parę dni po ucieczce Zdzisław Rurasz przemawia przed Kongresem Amerykańskim, przed Komisją Kongresową, tak zwaną helsińską, jest przesłuchiwany też w blasku fleszy. Tak więc to zainteresowanie medialne, zainteresowanie społeczne nawet jest duże, ale ono wygasa. Z naturalnych względów ono po kilku miesiącach ostatecznie wygasa. No i obaj muszą zmierzyć się z szarą rzeczywistością uciekinierów, ale to też nie jest tak, że zupełnie sobie nie radzą. Rurasz spala się w publicystyce. On rzeczywiście, on musiał działać, czyli też jeździ z wykładami, dużo pisze po angielsku, pisze po polsku, znajduje swoją gdzieś niszę. No, Spasowski mimo wszystko wydaje tą swoją spowiedź ze swojego życia, wspomnienia w 1986 roku. Jest duża kampania medialna z tym związana. Akurat wydawnictwo stwierdziło, że to jednak nie był sukces, ale sprzedał 15 tysięcy egzemplarzy. No to jak na polskiego emigranta to nie jest wcale tak mało. Ale powiedzmy, to są takie punkty szczytowe, kulminacyjne, ich kilka może być, ale w dłuższej perspektywie to są ludzie, którzy rzeczywiście muszą się zmierzyć z szarzyzną życia po ucieczce, a zwłaszcza po 1989 roku. Oni są już zupełnie odstawieni na boczny tor. Nikt już się tak naprawdę nimi nie interesuje i widać, że ciężko im to przeżyć. Oni oczekiwali, moim zdaniem trudno było to oczekiwać, ale oni tak sobie myśleli, że ojczyzna nowa, demokratyczna będzie wdzięczna im za to, że przecież uciekli, że głosili, że walczyli później z tą komuną, ale okazało się, że ta ojczyzna nowa, trzecia RP nie była wcale im taka wdzięczna. Pamiętając ten okres, kiedy oni byli w establishmencie komunistycznym, sami postkomuniści tym bardziej nie byli im wdzięczni. Emigracja się już tymi sprawami nie interesowała, tak więc widać taką jakby gorzkość, nie wiem jak to lepsze słowo znaleźć, takie trochę rozczarowanie chyba tym, że już nikt o nich nie pamięta, że obaj, to jest taka cecha ich łącząca przy wszystkich różnicach osobowościowych, charakteru i tak dalej, mocno narzekali na trzecią RP, uważali, że to jest system, który zupełnie jakoś nie spełnia tych aspiracji, że wiedli takie kasandryczne wizje przyszłości. Rurasz obawiał się kolejnej wojny światowej, dominacji rosyjskiej, która miałaby się nie zakończyć pomimo upadku Związku Sowieckiego, imperialistycznych zapędów. Rosjan akurat tutaj trafił w samo sedno, można by powiedzieć. Z kolei Spasowski twierdził, że w ogóle świat odwrócił się od chrześcijaństwa, bo on się nawrócił i taki, że właśnie dąży to wszystko do jakiegoś takiego piekła na ziemi. To też jest charakterystyczne. Ale obaj, to nie jest tak, że uciekli za dolary. Nie można tak powiedzieć. Ta ucieczka jednak sporo ich kosztowała, również materialnie, na pewno też psychologicznie, psychicznie, co jest pewnym kamyczkiem do stwierdzenia, że jednak to nie była koniunkturalna ucieczka, tylko wynikająca jednak z tego, że po prostu uznali, że tak trzeba. Przy wszystkich niuansach, których tu nie mamy czasu mówić, sytuacja jest bardzo zero-jedynkowa. Ja te motywy najróżniejsze, od prozaicznych, od wzniosłych do mniej wzniosłych, omawiam w książce. Siłą rzeczy nie możemy tu streścić tych 1300 stron.
To ostatnią rzecz naprawdę, o którą muszę zapytać, bo ja z jednej książki w drugą jak gdyby wchodzę, czyli z książki pani doktora Świderskiej w pana te biografie. I co mnie uderza, teraz niech pan mnie prostuje ewentualnie, jeśli pan jest odmiennego zdania, że jednak system PRL-owski w pewnym momencie był merytokracją. To znaczy mam takie wrażenie, że sama legitymacja nie wystarczała, a z drugiej strony te trzy postaci, może to jest po prostu ich cecha indywidualna, ich charakterologiczna, może też odcinek, na jakim pracowali. Nawet w przypadku szlachcica, człowieka po szkole podstawowej, który zaczyna od partyzantki komunistycznej przez bycie takim, przepraszam za wyrażenie, powiatowym ubekiem, staje się ważną personą establishmentu perelowskiego, który się uczy, ściąga najlepszych fachowców na wykłady, nawet do gabinetu, dla całego kierownictwa MSW robi. Opracowuje instrukcje pracy operacyjnej z osobowymi źródłami informacji, nie bezpośrednio on, ale ma od tego ludzi i to jest mu jakoś tam bliskie, bo to nie jest tak, że to się działo poza nim. Ci ludzie musieli znać te języki, musieli coś potrafić. Nie obawia się pan na przykład takiego zarzutu, że pokazuje pan tych ludzi w lepszym świetle niż system?
Nie. To byłam nawet złośliwy, tak więc to nie jest tak, że okazuję ich w lepszym świetle. Myślę, staram się pokazać to, co sami pisali, to, co o nich pisano, to, co wynika ze źródeł, ale to jest trafne, co pan redaktor zauważył, bo no, trzeba to bardzo uważać, żeby nie popaść z jednej strony w jakąś obronę, apologetykę, a z drugiej strony w taki po prostu automatyczny krytycyzm. No i oczywiście to czytelnicy mogą tylko ocenić, z czym mi się to udało, ale starałem się przynajmniej zwracać uwagę na ten problem i opisać te postacie możliwie obiektywnie, pokazując plusy i minusy, które się kryją za motywacjami, działaniami każdego z nas. Natomiast ta kwestia, czy to jest natura systemu, czy to są indywidualne predyspozycje, no to gdzieś chyba jest sprzężenie zwrotne, prawda? Bez indywidualnych predyspozycji nie można wykorzystywać tych przestrzeni, które system tworzy. Natomiast jeżeli te przestrzenie są bardzo wąskie, to żadne indywidualne propozycje nie wystarczą. Tak więc gdzieś to się chyba wiąże jedno z drugim. Trudno mi powiedzieć, i to jest pytanie może retoryczne, no bo nie znam po prostu na nie odpowiedzi, czy te trzy postacie, jak tutaj mówimy, ja przynajmniej mogę się wypowiedzieć o tych dwóch, są wyjątkami.
Przepraszam, że tego szlachcica włączyłem. Nie. No bo gdzieś tam się
skojarzenie. Czy to jest wyjątek potwierdzający regułę, czy jednak no właśnie reguła? No, na to pytanie nie odważę się odpowiedzieć.
Proszę Państwa, a ja nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do lektury książek pana profesora Patryka Pleskota. Podjął się pan profesor bardzo ryzykownego zadania, ale moim zdaniem jest to bardzo ciekawa próba właśnie opisania dwóch równoległych życiorysów w dwóch tomach, ale jednej jak gdyby książki. Rzeczywiście pan nie rozdziela ich na kolejne pozycje, tylko w jednej książce pan próbuje opisać pewne mechanizmy władzy perelowskiej, wynoszenia do góry, ale i pewnego też spadania, koniunktur i dekoniunktur, współpracy na szczeblu właśnie partyjnym czy ze służbami. To wszystko, te książki są czasami trochę jak scenariusz całkiem przyzwoitego, takiego netflixowego serialu, no nawet sensacyjnego, takiego trochę perelowskiego House of Cards miejscami. I to naprawdę warto sięgnąć, proszę Państwa, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy z oczywistych względów interesują się stosunkami międzynarodowymi. To uważam, że jest wręcz lektura obowiązkowa, bo to jest pierwsza próba opisu w ogóle systemu też kreacji dyplomacji w PRL-u. Jedna z pierwszych i to przez biografię dwóch ludzi, więc w tym sensie bardzo interesująca, czego panu profesorowi gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.